Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Paulina Kulik, dzień dobry.
Dzień dobry.
A jak pani dzisiaj jest ubrana, proszę panią? W co się pani ubrała? To jest ważne pytanie w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy.
Ja się dzisiaj ubrałam w upcycling polskiego projektanta. T-shirt, który mam na sobie, zaprojektował i zrobił Robert Kuta. Także on może wyglądać dosyć, powiedzmy, prosto, bo to jest czarny t-shirt i białe guziki w kształcie kwiatka wyszyte.
No bardzo minimalistycznie.
Ale tak, ale jednak jest to praca ręczna i jest to design lokalny. T-shirt, który po prostu towarzyszy mi bardzo często, a pozostałe rzeczy mają od 8 do 10 lat, buty i spodnie, także nic nowego
jeszcze
na mnie.
Jakieś bawełniane, tak? Szerokie porcięta, proszę państwa.
Tak, szerokie porcięta, tak to można ująć i wygodne klapki, bo jest po prostu bardzo gorąco na zewnątrz.
Pytam o ubiór, dlatego, że ty jesteś przedstawicielką Fashion Revolution.
Tak, Fashion Revolution Polska.
I myślę sobie to, jakiego rodzaju to ma być rewolucja.
O, myślę, że przede wszystkim rewolucja wśród konsumentów. My staramy się poprzez swoje działania edukować w taki sposób, żeby zachęcać do zmiany nawyków zakupowych, żeby właśnie też zobaczyć, że mamy w Gdańsku lokalnie czy w Polsce projektantów, którzy robią fajne rzeczy, w które można się ubrać na różne okazje, że wcale nie trzeba lecieć do pierwszej lepszej sieciówki i tam wykupować całej nowej kolekcji. I też pamiętać o tym, że trendy, które nam są pokazywane co sezon i wmawiane, że musimy je mieć, wcale takie nie są.
Co sezon? Niektórzy śmieją się nawet, że teraz sezony pojawiają się co 2 tygodnie.
Tak, tak, jest coś takiego, że w zasadzie są 52 mikrosezony, tyle ile jest tygodni w roku.
No bo, a nawet?
Tak, co tydzień jest nowy tak zwany drop, czyli nowe wejście kolekcji do sklepu, no żeby była nowość, żeby cały czas wydawało nam się, że jest coś nowego, coś fajnego i przede wszystkim, żeby to kreowało to poczucie, że o, tego jeszcze nie mam, muszę to mieć.
A podobno nawet sieciówki działają w ten sposób, że one towar z południa Polski przenoszą na północ, po to, żeby pojawiło się tutaj na północy coś nowego, a ten z północy niesprzedany na południe.
Tak możemy to ująć w skrócie. Jest to rotacja towaru pomiędzy sklepami, w zależności od tego, jak wygląda sprzedaż,
to się dzieje. To nie jest moja spiskowa teoria dziejów, tak? Tak się dzieje.
Nie, no to jest zarządzanie towarem. Jakby to jest też optymalizacja tak zwanego zatowarowania sklepu i zarządzania po prostu zapasem, który jest, po to, żeby on nie zalegał na koniec sezonu w magazynach. Jeżeli w jednym miejscu coś się sprzedaje, a w drugim się nie sprzedaje, no to po prostu trzeba to przenieść do punktu, w którym jest prawdopodobieństwo, że się pozbędziemy tego towaru.
A propos zapasów, to ty masz jakieś zapasy ubrań? Bo podobno też jest tak, że średnio Polacy nie noszą 50% ubrań tych, które kupili.
Tak, ja myślę, że na spokojnie moja szafa oscyluje w okolicach 50% rzeczy, które mam takie też na jakąś okazję, że codziennie tego nie założę.
No okazja to okazja, to zupełnie inna
tak,
historia, tak?
To znaczy ja staram się bardzo świadomie podchodzić do zakupów. To kosztuje mnie sporo wysiłku, to nie jest taka prosta rzecz, niestety.
Bo cały świat kusi i nęci, tak?
No oczywiście,
kup,
że
Paulina,
tak.
Kup Paulina.
ale że ja pracowałam w tym biznesie od środka, to jakby tak nie jestem aż taka podatna na te reklamy. Natomiast staram się wybierać ten design trochę w inny sposób, właśnie tak jak ten t-shirt, który mam na sobie. To jest rzecz kupiona u polskiego projektanta, bo chciałabym też wesprzeć polskich projektantów, pokazać, że można się na co dzień w tym ubierać, że to fajnie wygląda na różne okazje. W zupełnie inny sposób przeglądam po prostu też ubrania. Nie scrolluję. Ja wiem, że t-shirt za 19 zł za tydzień będzie do wyrzucenia. I ja sobie to naprawdę liczę, że jakbym musiała 4 t-shirty kupić w miesiącu, co będzie mnie kosztowało 80 zł, to dołożę jeszcze trochę i będę miała fajną rzecz od właśnie na przykład od mniejszej marki.
Żyjemy w świecie fast fashion, tak?
Tak,
szybkiej
ultra
mody.
Fast fashion nawet.
A ty zaczęłaś robić coś, co się nazywa Fashion Revolution, czyli modowa rewolucja, tak?
Tak, tak, dokładnie.
Na czym to polega?
Cały ruch, cała idea Fashion Revolution globalnie zaczęła się w 2013 roku po zawaleniu się fabryki Rana Plaza w Bangladeszu. To jest największa tragedia w dziejach, w zasadzie w historii branży odzieżowej, w której zginęło ponad 1100 osób. W gruzach znaleziono też marki, metki polskich marek odzieżowych. I
tych sieciówkowych.
Tak, tych sieciówkowych i wielu innych sieciówkowych. I to pokazało, że jakby branża skupia się głównie na tym, żeby produkować dużo i tanio, bez względu na to, w jakich warunkach jest to prowadzone. To pokazało też, że te marki nie mają kompletnie pojęcia, w jaki sposób te rzeczy są produkowane. Od tamtej pory zmieniło się wiele, bo minęło 13 lat, naprawdę jest duża zmiana, jest postęp, ale to jeszcze nie jest to, do czego no, na przykład my jako organizacja dążymy. Prawda jest taka, że ta siła zacznie się od konsumentów i że ta rewolucja może się zacząć oddolnie, dlatego że jeżeli my nie będziemy kupować, to marki nie będą produkować. W drugą stronę to nie będzie tak działało. Jeżeli my kupujemy, to marki widzą, że jest potencjał, jest zapotrzebowanie, można produkować jeszcze więcej, a prawda jest taka, że ludzie kupują z roku na rok coraz więcej. Naprawdę nie ma żadnej refleksji nad tym, czy my tego potrzebujemy, czy nie potrzebujemy, tylko ciągle chcemy mieć jakąś nowość w szafie.
To ty trochę walczysz z wiatrakami, tak? Bo my kupujemy, nie zwracając uwagi na konsekwencje. Tych konsekwencji zupełnie nie widzimy.
Nie widzimy, ale moim zdaniem i z obserwacji, które my prowadzimy, wynika, że to jest trochę brak edukacji, że to nie jest tak, że ludzie, gdyby wiedzieli, z czym wiążą się ubrania kupowane na przykład na tych platformach chińskich, gdyby wiedzieli, z jakim zagrożeniem jest to związane zdrowotnym, na przykład z ilością chemikaliów, jaka jest wykorzystywana do produkcji tych ubrań, to może jednak by się nad tym zastanowili i trochę by się opanowali. Ale dopóki nie ma takiej wiedzy, a jakby no, w dużych markach czy w dużych kampaniach nikomu nie zależy, żeby o takich rzeczach mówić, bo liczy się sprzedaż, to w momencie, w którym ludzie się dowiadują albo zaczynają łączyć kropki, o, mam na przykład wysypkę na skórze, no nagle się pojawiła, nie wiem skąd, i zaczynamy rozmawiać, a gdzie kupiłaś tą bluzkę, no tu, a te spodnie tu, a od kiedy ci się to pojawiło, i zaczynają łączyć kropki, to się okazuje, o matko, to może być przyczyna. I wtedy się trochę zaczyna zmiana.
No jak ktoś poczuje na własnej skórze, no to zupełnie inaczej wygląda, a jak zmienić tę świadomość, jak uświadomić komuś, że produkcja pary jeansów, tak, to jest, nie wiem, 9 ton wody na przykład.
Edukacja, social media, różne kampanie, które my jako stowarzyszenie organizujemy na przykład w przestrzeni miasta, albo bierzemy udział w jakichś lokalnych piknikach, albo wydarzeniach lokalnych, które są związane czy to z gospodarką obiegu zamkniętego, czy na przykład z odpadami, czy dedykowane tekstyliom, różnego rodzaju targi, miejsca, w których możemy przeprowadzić jakiś warsztat, albo taką krótką pogadankę.
Tego mikroplastiku na przykład zupełnie nie widać, tego mikroplastiku, który płynie do morza z naszych pralek.
No nie widać, ale to jest znowu edukacja, a...
Pierzemy, płuczemy, tak?
No, tak.
I ścieramy.
To też nie jest wszystko tak, że tylko my jako konsumenci, jak już się wyedukujemy, to wszystko jest w naszych rękach i możemy po prostu z tym zrobić, co chcemy. Tutaj od strony producenta, no, powinny być nałożone pewne regulacje, obostrzenia, przepisy, które producenci powinni przestrzegać, do których powinni się stosować, tak żebyśmy my jako konsumenci, klienci idąc do sklepu nie musieli robić doktoratu z mikroplastiku, chemii, toksykologii, nie wiem, alergologii, tylko mieli pewność, że jest jeszcze jakiś organ, który to sprawdza i nadzoruje i że to, co my kupujemy, jeżeli ja idę do tej konkretnej marki, to mam gwarancję, że rzeczy, które kupuję, są robione w odpowiedni sposób, są pewne standardy spełnione, pewne wymagania i to nie wpływa źle na moje zdrowie.
Powinno zmienić się ustawodawstwo i już.
No powinno, no to jest też trochę to, co się obecnie dzieje. To się dzieje dosyć, powiedzmy, wolno. Tak się nam oczywiście wydaje, bo my jako Fashion Revolution no chcielibyśmy, żeby to zdecydowanie szybciej nastąpiło, no, ale to jest branża, która nigdy nie była regulowana, nigdy. I teraz te regulacje zaczęły wchodzić, więc powiedzmy, patrząc wstecz, gdzie inne branże, jak żywnościowa, jak branża, nie wiem, paliwowa, finansowa, branża rolnicza, one od wielu lat są regulowane, to ta branża modowa nagle w ciągu krótkiego czasu ma sprostać wielu wymogom, na które inne branże miały dużo więcej czasu. Ja rozumiem, że z jednej strony to może nie być do końca fair, ale z drugiej strony no to też nie jest tak, że producenci czy właściciele tych marek nie mieli świadomości jakby jak ten biznes działa, więc może mają teraz mniej czasu, ale
rozumiem, wszystko
się kiedyś
się kończy, tak? I to powoli dla tego biznesu kończy się złota era.
Złota era, nie wiem, bo ultra fast fashion weszło na rynek i ta chyba złota era. To znaczy z jednej strony
ja
ona się kończy.
Uważać, nie? Żeby nie wyrzucać starego t-shirta tak do kosza na śmieci.
To znaczy tak, po to jest ta selektywna zbiórka wprowadzona, żebyśmy mogli zawrócić do obiegu to, co zostanie wyrzucone, dlatego że jeżeli do odpadów zmieszanych wrzucamy t-shirt albo skarpetkę, to ten t-shirt jest tak zabrudzony, że nie ma po prostu szans, żeby coś z nim więcej zrobić. On trafia
można
do spalarni, koniec. Tak. Więc cały proces ma polegać na tym, że jeżeli my poddamy osobnej segregacji tekstylia, to jesteśmy w stanie te czyste właśnie tekstylia oddać do takich miejsc, które potem przetworzą to na przykład na kolejne tekstylia, albo na jakiś inny wyrób, który nie będzie, nie trafi do spalarni, a wróci do gospodarki pod inną postacią.
I to może się rzeczywiście udać, bo jeden z problemów do tej pory był taki, że bogatsze kraje wysyłały swoje stare ubrania, ciuchy do biedniejszych krajów, tam przebierano je w second handach, a potem pchano do jeszcze biedniejszych krajów i tam powstawały właściwie już góry odpadów.
No te góry odpadów w dalszym ciągu są, bo takim najbardziej chyba znanym obecnie miejscem jest Ghana. Tam jest miejsce też rynek, który nazywa się Kantamanto. To jest miejsce, w którym właśnie ta nasza odzież z ląduje. Globalnej północy tak ląduje. Jak ona zaczęła tam napływać wiele lat temu, to wszyscy się w Ganie dziwili, jak to jest możliwe, skoro te rzeczy są nowe, jak to jest w ogóle możliwe, że to tam dotarło, to pewnie ktoś umarł, no bo to są rzeczy z metkami, nowe, przecież ludzie nie wyrzucają tak po prostu rzeczy, których nigdy nie założyli. No i teraz jakby okazało się, że to działa zupełnie inaczej. My czasami chyba w dobrej wierze chcieliśmy się tego pozbyć do różnych punktów, które nam mówiły o tym, że one to przekażą dalej osobom potrzebującym, nie byliśmy w stanie prześledzić drogi tych ubrań, więc oddając to do jakiegoś punktu zbiórki, no zakładaliśmy, że tak, że to dotrze do tych, którzy faktycznie tych ubrań nie mają. Teraz po latach, po nagłaśnianiu tych sytuacji okazuje się, że niestety nie. I my zaśmiecamy środowisko w Ganie, zaśmiecamy to, jak to wygląda. Ja polecam zobaczyć sobie zdjęcia w internecie. To jest niewyobrażalne. To jest naprawdę tak, jakbyśmy poszli na plażę w Jelitkowie i zamiast piachu do samego wejścia do deptaka mieli po prostu ubrania, a wchodząc do wody byśmy się zaplątali w parę dżinsów. No tak to wygląda. Więc my musimy wziąć w końcu odpowiedzialność za to, ile konsumujemy. I ja wiem, że to jest daleko i że to nie jest blok obok, ale my naprawdę swoimi wyborami tutaj mamy wpływ na to, co dzieje się na przykład właśnie w
Afryce. Jestem zdziwiony, że ty nie jesteś rozczarowana tym światem i nie masz takiej depresji ubraniowej, tak jak jest depresja klimatyczna.
Nie mam, bo to znaczy tak, to nie jest łatwe i tak jak trochę powiedziałeś, trochę walka z wiatrakami, z drugiej strony no jeżeli my nie będziemy nic z tym robić, to nikt z tym nic nie zrobi, więc to jest tak, że jak my przestaniemy edukować, to nikt tego więcej nie pociągnie, tego tematu, no i wtedy kompletnie poddamy się po prostu napływowi tych ubrań, tekstyliów, chemikaliów i wszystkiego. Ja to robię też trochę z taką misją, no to brzmi ideologicznie, ale myślę, że mogę sobie pozwolić na luksus działania w tym, jeżeli ja mogę to robić i moje koleżanki ze stowarzyszenia mogą to robić, to jest już nas jakaś garstka, która może mieć przełożenie na inną grupę ludzi. Ja robię to też trochę po to, żeby moje dzieci po prostu zobaczyły, że można żyć w inny sposób, że one nie muszą się poddawać właśnie temu konsumpcjonizmowi, który jest. Że to, że im ktoś mówi, że muszą sobie kupić nową rzecz, to nieprawda i widzę efekt tego, bo mój 7-letni syn, on nie mówi do mnie, chodź mi kupić t-shirt w H&M-ie. On do mnie mówi, ja chcę t-shirt, weź zobacz na Vinted albo na OLX, co jest dostępne. Czy weź zobacz na platformie second hand, co jest dostępne, bo ja bym chciał coś takiego. On nie zna tych marek kompletnie. Nie wie, gdzie co można dostać i on mnie nie ciąga po sklepach. Więc ja osobiście mam doświadczenie takie, że to działa.
7 lat mówisz, tak? Ciekawe, jak to będzie, gdy pójdzie do szkoły.
No, to się dowiemy we wrześniu, że tak powiem, ale myślę, że mając mamę tak nastawioną na działania, ja go też biorę ze sobą na różne wydarzenia Fashion Revolution, pokazuję mu trochę alternatywę. Naszym celem i też jak ja staram się edukować, nie jest straszenie i cały czas właśnie pokazywanie tych zdjęć i mówienie o tym, że o, teraz przez ten t-shirt to będziesz mieć problemy ze skórą i astmę, tylko pokazuje, że są alternatywy. Okej, okay,
robisz
to,
małą ale... zmianę, tak? A po prostu tak. Krople drążą kamień.
Tak, dokładnie. I że to jest możliwe. I nie na zasadzie znajdź sobie, tylko chodź, ja ci pokażę. Ja w tej branży pracuję od lat. I jak ja bym miała przebrnąć przez wszystkie certyfikaty i wszystkie wymogi, jakie te ubrania powinny spełniać, to dla mnie jest to wyzwanie. Co dopiero dla kogoś, kto nie ma z tym zupełnie jakby styczności. Więc naszym celem nie jest też mówienie tylko o czego nie rób, ale pokazywanie... co możesz zrobić inaczej. I tutaj na przykład lokalnie mamy, znaczy to będzie ogólnopolskie narzędzie, ale lokalnie jest już dosyć mocno rozwinięte, no bo większość z nas z Fashion Revolution mieszka w Trójmieście. Mamy mapę mody odpowiedzialnej. To jest strona internetowa, na której są zmapowane wszystkie punkty krawieckie, naprawcze, pasmanterii, second handów, butików, wszystkiego, co jest związane ze zrównoważoną modą. Na terenie Trójmiasta. Można tam sobie wejść i zobaczyć, co jest w mojej okolicy i na drugi raz, zamiast iść kupić coś nowego, to sprawdzić, o, tu mam krawcową, a tu mam na przykład jakiś sklep second hand albo vintage i zamiast jechać do centrum handlowego, to pojadę tam.
Na waszej stronie, tak, Fashion Revolution, można znaleźć tę mapę, mapę Trójmiasta.
Tak, to jest mapa mody odpowiedzialnej. Tam jest też możliwość dodania swojego punktu. Wypełnia się poprzez prostą ankietę informacje i my potem nanosimy ten punkt na mapę. W ten sposób chcemy też aktywizować właśnie mieszkańców do tego, żeby mieli to poczucie sprawczości, że ja dodaję te punkty też, bo ja na przykład wiem, co w mojej okolicy jest. Może no, ktoś, kto tu nie mieszka, nie będzie wiedział, a ułatwi to właśnie korzystanie z takich usług innym, którzy mieszkają w tym miejscu, więc chcemy też w ten sposób właśnie pokazać, że ty jako konsument, ty jako Włodek masz tą opcję i w zasadzie możliwość zrobienia czegoś, żeby poprawić branżę odzieżową.
A wy organizujecie też warsztaty, spotkania i takie większe wydarzenie niedługo przed nami.
Tak, dokładnie. To większe wydarzenie to jest nasza konferencja. Konferencja Responsible Fashion Business. Ona odbywa się w tym roku 25 czerwca w Gdańsku, w Centrum Hevelianum. To jest konferencja bezpłatna, dostępna dla wszystkich, ale skierowana głównie do marek odzieżowych. My chcemy zrobić takie miejsce spotkań, wymiany też dla tych, którzy te marki prowadzą w sposób zrównoważony, pokazać, że to jest możliwe. Mamy też panel dla samorządów, czyli z kolei chcemy pokazać miastom i samorządowcom, że działanie z takimi organizacjami i angażowanie społeczności lokalnej do takich działań też jest możliwe, że ludzie chętnie biorą w tym udział, czego na przykład dowodem jest właśnie ta mapa mody odpowiedzialnej. I chcemy, żeby to było po prostu wydarzenie dla wszystkich tych, którzy są tematem zainteresowani, związani z tym tematem. Zapraszamy też marki, które należą do klubu patronów Fashion Revolution Polska. To są marki z całej Polski, więc przyjadą do nas przedstawiciele różnych firm, różnych też innowacyjnych rozwiązań. I czasami mówiąc o innowacjach, myślimy o jakichś takich kosmicznych wydarzeniach. Będzie przedstawiciel startupu, który produkuje grzyby, które zjadają tekstylia, więc jest już coś takiego, co po prostu wkładając tam tekstylia, te grzyby potrafią to w 2 tygodnie zutylizować do prawie zera, ale będzie też przedstawiciel firmy spod Elbląga, która zajmuje się uprawią konopi. I to nie jest nic innowacyjnego. To nie jest jakaś technologia, która została wymyślona w XXI wieku. To jest coś, co my mamy od setek lat. Jakby to jest dostępne i do tego teraz wracamy, więc ta innowacja też jest pojmowana w dwojaki sposób. I to chcemy pokazywać, to chcemy reklamować, to chcemy dać do tego łatwy, prosty dostęp, żeby właśnie wszyscy, też ci pracujący w tej branży zobaczyli, że można, że da się, że czasami warto się spotkać, porozmawiać, zainspirować i dobre praktyki przenieść na inny grunt.
A wszystkich zainteresowanych zapraszamy zatem czwartek, 25
tak,
w czwartek. Do Hevelianum.
Do Hevelianum, dokładnie. Od godziny 12 do 19.
Do Hevelianum na Górze Gradowej w Gdańsku.
Tak, dokładnie, do Hevelianum.
Szczegóły na stronach internetowych Fashion Revolution.
Tak, serdecznie zapraszamy.
Paulina Kulik, dziękuję pięknie.
Dziękuję bardzo.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.